bez barier.
Arka, czyli dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, powstaje w Supraślu. Tworzy ją Caritas Archidiecezji Białostockiej. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier odwiedzimy Supraśl i dowiemy się, na jakich zasadach ma działać ten dom. Powiemy też o małym zainteresowaniu gmin programem Opieka 75+. Porozmawiamy również o tym, jak wspierać rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością. Zapraszam.
Bez barier.
To alternatywa dla domów pomocy społecznej. W Supraślu Caritas Archidiecezji Białostockiej tworzy Arkę. W tym domu ma zamieszkać 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną i kilku asystentów.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie z Supraśla. Powstaje tutaj wspólnota Arki, do której serdecznie zapraszamy. Na razie przyjeżdżamy do naszego domu raz w miesiącu na cały weekend, żeby uczyć się wspólnie żyć pod jednym dachem. Jest ciekawie i wesoło. Zapraszamy w odwiedziny.
Maluję obrazek. No jaki? Wspólnoty. Wspólnoty, no.
A opowiedz, co na obrazku jest.
Arka, łódka i wspólnota.
Apostołowie.
I słońce. Chmury.
Lubisz tu przyjeżdżać?
Tak. To dobrze.
Co robicie?
Siadanie, obiady, kawkę pijemy, dziennie, kroneczko. Spacerujemy. Nam przechodzimy.
Czemu służą takie weekendowe spotkania?
Myślimy o mieszkalnictwie wspomaganym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Dyrektor Centrum Pomocy Caritas w Supraślu, ksiądz Jerzy Sęczek.
Ale chcemy zaproponować taką oryginalną formułę, której nie ma jeszcze w naszym regionie. Chodzi o bardzo rodzinną atmosferę osób, które będą tworzyły swego rodzaju wspólnotę życia. Te osoby, które już się do nas zgłosiły, znają siebie już od lat, spotykały się dużo wcześniej. I chodzi o to, żeby mogły już zamieszkać razem, jak najszybciej mam nadzieję, ale to zależy na ile będą mogły się przystosować. Więc te wszystkie nasze działania przygotowawcze, te spotkania weekendowe temu służą, żeby jak tylko będzie taka możliwość, mogły zamieszkać razem już na stałe.
To jest odpowiedź na potrzebę, żeby stworzyć tym osobom namiastkę prawdziwego domu. Wiadomo, że dla rodziców dorosłych dzieci to jest duży problem, bo kiedy osiągają wiek podeszły, dla nich to jest duża troska. Co będzie z ich dziećmi w przyszłości?
Tak, to jest odpowiedź na konkretną potrzebę. Rodzice są świadomi tego, że już mają swoje lata, bo średnia wieku naszych podopiecznych to jest 40-50 lat. Ale chcę też to podkreślić, że to nie tylko o to chodzi, że kiedy już rodzice odejdą, to wtedy zapewniamy im dom. Ale oni już dojrzewają do tego, żeby tworzyć wspólnotę. Nawet jeśli rodzice żyją, to oni już wykazują chęć, żeby mieszkać razem z przyjaciółmi, bo ważne tutaj są więzi nie tyle podopieczny i opiekun, w sensie pracownik tego domu, tylko przyjaciel. Ten, kto chce poświęcić też swoje życie tutaj. Mieszkają razem, nie w jednym pokoju oczywiście, ale obok siebie. Razem przygotowujemy posiłki, razem odpoczywamy, podejmujemy jakieś aktywności, spędzamy wspólnie czas. Chodzi o dom. Taki normalny dom, w którym będą się czuli bezpiecznie.
To jest też wyzwanie dla tych asystentów, dla tych osób, które tutaj będą na co dzień towarzyszyć mieszkańcom.
Proponujemy 3 sposoby funkcjonowania asystentów. Będą tacy, którzy będą 24 godziny na dobę, czyli tutaj pracują, tutaj mieszkają. Jest też forma mieszkania tutaj, a pracy gdzie indziej i pracy tutaj, a mieszkania gdzie indziej. Więc każdy, kto chociaż trochę ma wrażliwość i chciałby pracować z osobami niepełnosprawnymi, też jest mile widziany, ale podkreślam, ważne są tutaj więzi, dlatego też asystenci przyjeżdżają tutaj, zdobywają doświadczenie. Też jeździmy do innych domów Arki w Polsce. Chcemy, żeby to dawało jak najlepsze owoce.
Barbara Siemionkowicz. Będę tutaj asystentką, tak to określamy, funkcję osoby, która będzie mieszkała też z tymi ludźmi we wspólnocie Arki. Ja akurat mam doświadczenie, bo też jestem ze wspólnoty Wiary i Światła, z której tą wspólnotę zaczynamy tworzyć. Właściwie nie nazywamy tego pracą, tylko to jest taki styl życia. Nie mieszkamy we własnym domu. Każdy, tylko będziemy mieszkać wspólnie. Wspólnie spędzamy wolny czas, wspólnie idziemy na zakupy, zajmujemy się przygotowaniem posiłków. No później oczywiście sprzątamy, dzielimy się swoimi trudnościami czy radościami. Myślę, że tak będzie płynął właśnie czas. Przyszli mieszkańcy, myślę, że będą też uczestniczyć w jakichś formach terapii zajęciowej, więc nie będą cały czas przebywać w domu, tylko jak wszyscy ludzie idą do pracy, tak mieszkańcy też pójdą na swoje zajęcia. A później no, schodzimy do domu i zajmujemy się domem, życiem w rodzinie. I myślę, że życie religijne będzie bardzo ważną rolę odgrywało, będzie toczyło się, będziemy się starali w tej sferze też rozwijać. Na tych wartościach budujemy i tworzymy też ten dom.
Halina Tworkowska.
Ja jestem mamą, przedstawicielką rodziców.
Jest pani szczęśliwa, że takie miejsce powstaje?
No bardzo, bo w innej sytuacji nie wiem, co byłoby z naszymi dziećmi. W pewnym momencie chorujemy, odchodzimy i co potem? A to, że znaleźli się ludzie, którzy jednak pomogą nam w tej sytuacji, którzy się tym w ogóle chcą zająć, to jest bardzo wielka sprawa. Jesteśmy naprawdę, myślę, że wszyscy rodzice by to powiedzieli, bardzo wdzięczni.
To jest trochę inna oferta niż to, co proponują na przykład DPS-y. Dlaczego to jest dla was lepszy wybór?
Bo to jest tak jak rodzina. W DPS-ach każdy jest sobie, wszyscy są obcy, natomiast tu dzieciaki nasze się znają, nasi asystenci przyszli, też znają te dzieci, także oni się tutaj czują jak u siebie, jak w domu, jak w rodzinie. I to jest najważniejsze chyba.
Lżej na sercu, kiedy jest takie miejsce?
No na pewno, to się nie da opisać. To jest taka sprawa, która łagodzi te wszystkie stresy związane z tą myślą, co będzie potem.
Lubisz tu przebywać?
Lubię, bo dobrze jest dom.
Ilu masz tutaj przyjaciół?
Dużo. Szysia, Jolę, Milka, Ewilkę, Halinkę, Basię, księdza Jerzego.
W planach ile jest domów?
W jednym domu będzie mogło być do 8 osób niepełnosprawnych. Ilość asystentów uzależniamy od stopnia niepełnosprawności. Czasami będzie także 1:2, czasami nawet 1:1. I w tym naszym ośrodku planujemy otworzyć takie 2 domy i wszystko się wyjaśni za jakieś parę miesięcy.
Za parę miesięcy, czy się znajdą chętni, czy znajdą się pracownicy, czy znajdzie się finansowanie na ten projekt?
Chodzi o to trzecie, o to finansowanie. I jeśli nie będzie dodatkowego finansowania, to poprzestaniemy tylko na jednym domu, a jeżeli będzie, no to jest nadzieja na rozszerzenie tej działalności, ponieważ dzięki dodatkowemu finansowaniu możemy zapewnić troszeczkę lepszy rozwój tym osobom, bo wtedy będzie możliwość zatrudnienia dodatkowych specjalistów, nie tylko samych przyjaciół, ale także kogoś, kto będzie nas wspierał fachowo, czy psychologów, czy logopedów, terapeutów. Także jest na to nadzieja, ale ciągle czekamy na odpowiedź.
Była to relacja Dominiki Dębskiej. Na razie w Supraślu powstaje jedna arka. Caritas zbiera chętnych na kolejne.
Bez barier.
Będzie nowy nabór wniosków na program Opieka 75+, zapowiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Celem tego programu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla osób samotnych i starszych powyżej 75 roku życia zamieszkałych na terenach małych gmin. Na realizację programu przeznaczono 57 milionów złotych, a jest on adresowany do gmin do 20 tysięcy mieszkańców. Wiceminister Bojanowska podkreśla, że wnioski o dofinansowanie można było składać do połowy stycznia, ale zainteresowanie gmin było niewielkie.
Zgłosiło się około 40% gmin uprawnionych, ale tylko 30% zgłosiło się z tych, które do tej pory nie świadczyły usług, a w Polsce nie świadczyło usług 430 gmin. Dlatego chcemy wystąpić do wojewodów z zapowiedzią, że w tym roku jeszcze raz ogłosimy nabór do projektów. Chcemy jeszcze w tym roku rozszerzyć ten program na większe miasta, żeby inne osoby mogły skorzystać z tego programu.
Wiceminister Bojanowska zaznaczyła, że świadczone przez samorządy usługi dotyczą najpilniejszych potrzeb osób powyżej 75 roku życia.
To jest zarówno pomoc w umyciu się, ubraniu, czy też zrobieniu zakupów, czy też ugotowaniu. To wszystko, co danej osobie samotnej, która się kwalifikuje, jest potrzebne w codziennym życiu.
Wiceminister Bojanowska przypomniała też, że warunkiem uzyskania dotacji na program jest zatrudnienie zatrudnienie opiekunów na umowę o pracę, a nie, jak obecnie jest w większości gmin, na umowę cywilnoprawną.
Sami wiemy, że umowa o pracę jest umową trwałą, która gwarantuje zarówno jakość tych usług, stabilizację, i to stabilizację dla pracowników, jak i stabilizację dla osoby, której te usługi są świadczone, a w sytuacji osób starszych jest to szczególnie ważne. A jeżeli ktoś pracuje na umowę zlecenie, zawsze jest mniejsze przywiązanie do tego. Dzisiaj jestem, dzisiaj pracuję, jutro mnie nie ma.
Niektóre gminy brak zainteresowania programem i otrzymaniem 50-procentowej dotacji na uruchomienie go tłumaczą brakiem osób, które chciałyby zostać opiekunami.
Bez barier.
Wspieranie prawidłowego rozwoju psychoseksualnego osób z niepełnosprawnością powinno się odbywać już na najwcześniejszych etapach życia, mówi Katarzyna Pachniewska, psycholog i edukator seksualny.
Istotami seksualnymi jesteśmy nawet wcześniej niż od urodzenia, to jeszcze w życiu płodowym, w takim rozumieniu, że posiadamy części ciała czy ośrodki w mózgu, które są w stanie interpretować bodźce płynące z obszaru genitalnego. Także w tym rozumieniu jesteśmy istotami seksualnymi jeszcze przed narodzinami. Dziecko jest istotą seksualną. No, od samego początku powinniśmy zauważać ten fakt. Jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, bardzo istotne jest to, żeby wspierać ich rozwój psychoseksualny, ponieważ jest to grupa, która jest zagrożona pewnymi nieprawidłowościami związanymi z rzeczywistością, w jakiej funkcjonują od samego początku. Więc tak naprawdę jest to grupa, która wymaga szczególnego wsparcia tego rozwoju psychoseksualnego od samego początku, biorąc pod uwagę rozwój więzi z najbliższym opiekunem, z rodzicem, biorąc pod uwagę sposób odpowiedniej pielęgnacji, zauważanie cech płciowych, biorąc pod uwagę bardzo często pewne deficyty z zakresu integracji sensorycznej, które pojawiają się u dzieci z niepełnosprawnością. Jest jakby bardzo wiele obszarów, które należy wziąć pod uwagę. Nie chodzi o coś szczególnego, bo dziecku z zaburzeniami rozwojowymi należy się po prostu zwykła edukacja seksualna. Tylko edukacja seksualna rozumiana nie jako proces seksualizacji dziecka, tylko jako dostęp do pewnego rodzaju wiedzy, na przykład nazewnictwa części ciała, funkcji ciała. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością dużą barierą bardzo często jest komunikacja, ale wręcz brak komunikacji. Tutaj należy pamiętać o komunikacji wspomagającej czy alternatywnej. Chodzi o to, żeby dziecko było świadome schematu swojego ciała, żeby mogło przejść prawidłowo na tyle, na ile to jest możliwe. Na przykład trening czystości, który jest jednym z podstawowych obszarów w kontekście rozumienia tego, co jest sferą intymną, co jest sferą prywatną, jakiego rodzaju zachowania łączą się i realizują w jednej sferze, jakie w drugiej. Dopóki nie ma dobrze przepracowanego obszaru związanego właśnie z treningiem czystości, czyli z tym, co wiemy na przykład o potrzebach fizjologicznych i o sposobach ich zaspokajania i miejscach do tego adekwatnych, trudno mówić o wymaganiu od dzieci czy młodzieży z niepełnosprawnością, na przykład intelektualną, pewnych zasad związanych z realizowaniem swojej seksualności.
Tak to rozumiem, że musimy wyznaczyć bardzo wyraźne granice swojemu dziecku. Czyli jestem na spacerze ze zdrowym dzieckiem, dziecku chce się siusiu, więc idziemy na trawnik i można?
Pytanie, czy można, dlatego że ja bym tutaj nie różnicowała grup dzieci z niepełnosprawnością od dzieci bez zaburzeń rozwojowych czy bez niepełnosprawności. Tak naprawdę chodziłoby o to, żeby obu tą grupom zapewnić te same warunki rozwojowe. To, co różni grupę dzieci z niepełnosprawnością od dzieci zdrowych, to to, że często potrzebujemy troszkę innych metod, troszkę innych technik, troszkę innych sposobów wypracowywania standardów zachowania. Bardzo często też jest tak, że dzieci z niepełnosprawnością osiągają pewne etapy dojrzałości później. W związku z czym ja bym nie mówiła o tym, że potrzebujemy specjalnie bardziej rygorystycznych zasad czy metod, natomiast potrzebujemy adekwatnego do poziomu wieku chronologicznego i do poziomu funkcjonowania poznawczego dziecka, języka, zachowań, które modelujemy, technik i metod. A wracając do załatwiania potrzeb fizjologicznych w parku, ja bym w ogóle w dzisiejszych czasach zastanawiała się, czy to jest tak, że dziecko jest zdrowe, to rzeczywiście to jest okej. W ten sposób robimy. Oczywiście nie należy się tutaj dać zwariować, natomiast z mojej perspektywy na przykład taka profilaktyka bycia ofiarą nadużycia seksualnego w przyszłości mówi o tym, że my dziecko zdrowe również od samego początku uczymy, że potrzeby fizjologiczne załatwiamy w odpowiednim miejscu. Jeśli jesteśmy w stanie, to samodzielnie. Jeśli nie jesteśmy w stanie samodzielnie, to tylko towarzyszą nam i asystują te osoby, które są bliskimi dorosłymi, którym ufamy. A sytuacja, w której dajemy komunikat, że ja mogę swoją potrzebę fizjologiczną załatwić w parku publicznie, łamie tą zasadę, czyli że coś, co jest w obszarze genitalnym, nieważne, że to dotyczy czynności fizjologicznej, ale dotyczy to również obszaru genitalnego, który też jest seksualny i to jest czynność, którą podejmujemy publicznie. Więc trudno na przykład osoby z niepełnosprawnością byłoby oczekiwać, że pozwolimy jej się załatwić w parku, to jak będzie starsza i będzie potrzebowała, czy nawet będzie młodsza, ale będzie miała taką potrzebę stymulacji obszaru genitalnego, że ona się wtedy powstrzyma od takiego zachowania publicznie. Jeśli mogła, to również z obszaru genitalnego, choć w innej formie, skorzystać w miejscu publicznym. Także bardzo dobrze, że pani podjęła ten wątek, bo jest to istotna sprawa.
Jakie są podstawowe rzeczy, które powinni wiedzieć rodzice?
Czasami jest tak, że rodzice obawiają się tego wszystkiego, co się łączy z objawami dojrzałości seksualnej swoich dzieci. Często dlatego, że ta dojrzałość seksualna nie zawsze jest powiązana z dojrzałością też poznawczą, emocjonalną. Czasami jest rozdźwięk pomiędzy tymi sferami, ale wydaje się, że tylko dobrze zaplanowana od samego początku, od kiedy rodzi się dziecko i wiemy, że to jest dziecko z grupy ryzyka, nieprawidłowości w rozwoju psychoseksualnym, jeżeli od samego początku traktujemy to dziecko z akceptacją jego ciała, jego płci, jego zachowań seksualnych, takich, które wynikają z prawidłowego rozwoju psychoseksualnego. Bo seksualność dziecięca jest zupełnie innym fenomenem niż seksualność człowieka dorosłego, więc jakby pierwsza podstawowa rzecz to wziąć głęboki oddech i oddzielić seksualność osoby po okresie dojrzewania i osoby dorosłej od seksualności dziecięcej. To są dwa różne fenomeny. Więc na sam początek wiedzieć, że seksualność dziecka to jest co innego. I próbować razem z dzieckiem przechodzić wszystkie etapy. Im więcej dziecko dostanie dobrej edukacji seksualnej, tylko właśnie rozumianej jako adekwatny dostęp do słownika, do części ciała, do funkcji ciała, do sposobów radzenia sobie też z potrzebami płynącymi z obszaru genitalnego. Przecież zupełną normą rozwojową jest to, że nawet małe dzieci kilkuletnie odkrywają swój obszar genitalny, czasem wcześniej, czasem są to niemowlaki. I próbują, jeśli tylko mają zdolności motoryczne, małej motoryki, mają precyzyjną manipulację i obie ręce sprawne, że próbują manipulować w obszarze genitalnym. Jeśli my będziemy wiedzieli, co takie zachowanie znaczy, jaką funkcję pełni dla dziecka, jeśli będziemy wiedzieli więcej, czy to jest właśnie związane z seksualnością człowieka dorosłego, powinno nas niepokoić, czy to jest część prawidłowego rozwoju psychoseksualnego, to będziemy wiedzieli, jak adekwatnie reagować, tak żeby pewnych zachowań, które na przykład nie mieszczą się w repertuarze normy rozwojowej, żeby ich nie wzmacniać, żeby dziecka nie karać też za zachowania, bo my mamy czasem taką tendencję do tego, że jeżeli widzimy zachowanie, które wygląda dla nas na seksualne tylko dlatego, że dochodzi do manipulacji w obszarze genitalnym, to mamy czasem taką tendencję, my dorośli w ogóle, żeby powiedzieć dziecku, nie wolno, zabierz ręce, fe, próbujemy przerwać tą sytuację, tymczasem my ją najzwyczajniej w świecie wzmacniamy w taki sposób, jeżeli z negatywną emocją, z silnym wydźwiękiem przerwiemy taką sytuację, najczęściej ją wzmacniamy. Myślę, że orężem do poradzenia sobie z wspieraniem swojego dziecka w rozwoju psychoseksualnym jest wiedza. Wiedza i kompetencja, czyli rodzice, fajnie by było, żeby już na tym etapie wczesnej interwencji. Ja pracuję z maluchami, bardzo często z rodzicami wcześniaków, kiedy na tym wczesnym etapie wiemy, jakie zachowania prewencyjne możemy podjąć, żeby uchronić nasze dzieci przed pewnymi nieprawidłowościami, na które są narażone bardziej jako grupa. Takie proste rzeczy, czyli żeby pamiętać o tym, żeby była odpowiednia stymulacja sensoryczna całego ciała, chociażby z tego powodu, że dziecko z niepełnosprawnością to jest bardzo często dziecko, które jest przez bardzo wiele lat pieluchowane. W związku z czym jego obszar genitalny jest niedostymulowany w kontekście nieseksualnym oczywiście, żeby to było jasne, tylko w kontekście sensorycznym. A jednocześnie całe ciało dziecka jest bardzo często poddawane bardzo intensywnym zabiegom fizjoterapeutycznym na przykład, czy rehabilitacyjnym. I powstaje taka duża dysproporcja pomiędzy stymulacją ciała dotykową, rehabilitacyjną w obszarze każdym poza genitalnym, co zdarza się, że taka sytuacja może doprowadzić do takiego wyniku, że na przykład dziecko na którymś etapie zaczyna bardzo intensywnie stymulować swój obszar genitalny, do którego często nie ma dostępu, bo na przykład ma niesprawne ręce, na przykład jest dzieckiem z porażeniem mózgowym czterokończynowym, więc ono sobie samo pieluchy nie zdejmie, czy samo sobie nie włoży rączki w pieluszkę, tak jak to robią zdrowe dzieci. W związku z czym samo nie ma szansy stymulować sensorycznie, nie seksualnie, sensorycznie obszaru genitalnego, co może powodować, choć nie musi, ale może powodować sytuację, w której na przykład właśnie na przykład w takim przedszkolu specjalnym dostajemy informację, że dziecko się kompulsywnie masturbuje, czyli że dziecko na przykład położone na takim klinie rehabilitacyjnym próbuje wykonywać jakieś ruchy obszarem genitalnym ugniatające mocno ten obszar genitalny, jeśli to jest takie dziecko niesprawne ruchowo. A okazuje się, że bardzo często to jest obszar, który jest w ogóle niedostymulowany, sensorycznie, nie seksualnie.
Kiedy na pewno trzeba szukać pomocy?
Myślę, że zawsze wtedy, kiedy nas coś niepokoi. Oczywiście ideałem by było, gdyby rodzina, której rodzi się dziecko z niepełnosprawnością czy z zaburzeniami rozwojowymi, trafiała do wielospecjalistycznego zespołu, w którym dostanie takie informacje. No ale to jest ideał. Natomiast myślę, że rodzice naprawdę są jednymi z najlepszych specjalistów, jeśli chodzi o ich dzieci. Znają je bardzo dobrze i zawsze w sytuacji, kiedy ich coś niepokoi, że jakieś zachowanie im się wydaje właśnie za bardzo ich zdaniem seksualnym, czy poza normą, żeby od razu pytać, żeby pytać psychologów, żeby pytać pedagogów specjalnych, żeby pytać seksuologów czy edukatorów seksualnych, żeby się nie bać. Czasem samo to, że jest ten przedrostek seks, sprawia, że rodzice wiele lat na przykład odciągają pierwszą konsultację w czasie, myśląc, to zachowanie wygląda dla mnie niepokojąco, ale no nie do seksuologa z dzieckiem niepełnosprawnym, nie pójdę. A często chodzi o to, żeby w ogóle odpowiedzieć sobie na pytanie, no tak, mamy do czynienia z jakimś zachowaniem, widzimy, że ono jest z obszaru genitalnego, ale czy ono w ogóle pełni funkcję seksualną? Bo może właśnie chodzi o to, że dziecko jest przestymulowane, że jest zmęczone, że próbuje sobie w ten sposób odreagować napięcie z całego dnia, że może ma wzmożone napięcie mięśniowe i to jest jedyny sposób, żeby się rozluźnić. Może to jest tak, że jest infekcja układu moczowo-płciowego, a my o tym nie wiemy, bo tego nie sprawdziliśmy, dziecko jest na tyle niepełnosprawne, że nam o tym nie powie i pojawia się manipulacja czy jakieś zainteresowanie wzmożone wokół obszaru genitalnego, więc myślę, że przede wszystkim pytać i słuchać też swojej intuicji. Jeśli nas coś niepokoi, to po prostu pytać i prosić o pomoc.
Naszym gościem była Katarzyna Pachniewska, psycholog i edukator seksualny. I to już wszystko na dziś. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.